Tu sekcja lewacka Radia Wnet.
Jan Śpiewak
i Milo Kurtis. Dzień dobry Państwu, pierwszy raz na antenie. Wybitny działacz społeczny, przyjaciel, człowiek, który mi imponuje. Dosyć młody przy mnie, młodszy od mojego syna, ale energii ma dużo i cieszę się, że tacy ludzie istnieją na świecie. Jan Śpiewak.
Bardzo, bardzo miła to Milo Kurtis, człowiek, legenda, instytucja, wybitny muzyk i człowiek, który ma serce po lewej stronie. Bardzo dziękuję Ci, że obdarzyłeś mnie swoją przyjaźnią i znajomością. Mam nadzieję, że to będzie początek cyklu, który będzie się nim rozmawiać.
No, mam nadzieję, no dosyć tego kadzenia. Przechodzimy. Tu sekcja lewacka Radia Wnet. Postanowiłem tą sekcję powołać. Rok temu Krzysztofowi Skowrońskiemu powiedziałem, że wiesz, że fajnie by było, gdyby nasze radio, ponieważ to jest to moim zdaniem jedyne wolne, publiczne radio. Wiadomości z zagranicy tutaj są zupełnie inne niż we wszystkich mainstreamowych audycjach. I rok temu o tym mu powiedziałem i miesiąc temu on mówi: Milo, a może by jednak to zrobić? Kogo chcesz na partnera? Ja mówię, no jest jedyny, no. Jest Jan Śpiewak. O, świetnie, no to ruszamy. No i dzisiaj ruszamy. Czyli pierwsza audycja. Może zaczniemy od... No, my jesteśmy, ja uważam naszą radiostację za naprawdę wolną radiostację. To, że nam, że radiostacja przez wielu uważana za prawicową, ma programy lewicowe, to, że ludzie związani z lewicą na wywiady bardzo często do nas przychodzą, to nie przemawia do przeciwników prawicy. No, bo radio jest uważane za prawicowe, a tu masz dwóch lewaków. No to...
Ja jestem bardzo zadowolony z tego, bo oczywiście lubię mówić do przekonanych, ale jeszcze bardziej lubię mówić do nieprzekonanych i mam nadzieję, że trochę właśnie takiego pluralizmu no jest konieczne absolutnie do elementarnej, żywej, demokratycznej debaty publicznej. No i mam nadzieję, że to będzie po prostu okazja do tego, żeby przedstawiać słuchaczom, którzy może na co dzień nie mają kontaktu z takimi radykałami jak my, żeby mieli szansę posłuchać innego punktu widzenia i zobaczyć, czy przypadkiem on nie wyjaśnia pewnych aspektów życia w naszym dziwnym świecie.
No właśnie, bo no, ludzie, no, mówić do przekonanych przecież nie ma sensu, bo oni już i tak...
Nie, no wiesz, no, trzeba ich podtrzymywać w ich przekonaniu czasem, ale wiadomo, że jakby ten najbardziej lubię właśnie w tym sporze publicznym, że można mówić do osób, które nie do końca są gdzieś tam przekonane, ale jeśli mają dobrą wiarę, intuicję, nie mają złych intencji, to można do nich trafić. Ja też jestem osobą otwartą na krytykę i też często lubię posłuchać, czy czasem nie pieprzonałem jakieś głupoty gdzieś, więc mi się wydaje, że to jest konieczne, żeby być po prostu, mieć kontakt z innymi ludźmi, którzy inaczej myślą, żeby nie być w tych bańkach, bo potem człowiek po prostu orbituje na jakiejś zupełnie nie wiadomo jakiej orbicie i staje się po prostu, wiesz, zamknięty, zgorzkniały, no więc rozwalajmy te bańki.
Powiem ci, że ja po koncertach, jak ktoś przychodzi i mówi: ale wy pięknie graliście, to ja odpowiadam jednym słowem: wiem, ale jak ktoś przyjdzie i powie mi: słuchaj, ale w tym drugim utworze tak fałszowaliście, a tu graliście nierytmicznie, a to jak ktoś mnie krytykuje, to nadstawiam uszy i słucham dokładnie krytyki.
No to już wiecie, co mówić Milo po koncertach.
No, bo chcę być lepszy. No wiesz, jasne. No chcę być po prostu lepszy. Wiesz co, no ja zauważyłem u wielu moich przyjaciół, większość jest po stronie, jest antypisowska. Ponad 90% moich znajomych. Ja zauważyłem pewną zapiekłość, wiesz, no oni są już zapiekli, czyli jakoś uformowani, a moim zdaniem zapiekłość ogranicza zdolność logicznej analizy, no bo już jesteś, już masz klapki na oczach, wiesz. My jesteśmy wolnym radiem, ale nie wszystkim mediom pozwalają być wolnymi, bo dzisiaj historia, o której przed chwilą opowiadałeś.
Tak, przed chwilą właśnie dostałem wiadomość, dosłownie 5 minut przed rozpoczęciem naszej audycji, od miejskiego aktywisty z Lublina, bo rzecz się dzieje w Lublinie. Dostałem informację o tym, że główny, można powiedzieć, opozycyjny, taki niezależny dziennik lokalny wydawany w Lublinie właśnie no, trwa tam, można powiedzieć, pucz. Udziały w tym dzienniku, jest to spółka oczywiście prywatna, udziały w tym dzienniku jakiś czas temu kupił duży lubelski deweloper, a była to gazeta, która no, regularnie krytykowała działanie deweloperów w mieście. Nie wiem, czy nas słuchają mieszkańcy Lublina, na pewno słuchają nas mieszkańcy całego kraju. W Lublinie dzieje się mniej więcej podobnie jak w innych dużych miastach w naszym kraju, czyli pato deweloperka, deweloperzy robią co chcą. No i jakby to powiedzieć, no potrzebny jest głos krytyczny ze strony mediów, którego tak nam brakuje, niezależnego właśnie głosu, o którym teraz mówiliśmy. No i słuchajcie, ten deweloper postawił spółkę w upadłość, a dzisiaj rano, o godzinie 6 rano wymienił w redakcji zamki, odebrał, zmienił klucze i teraz dziennikarze, którzy przyszli do redakcji na dyżur, nie mogą tam wejść. Dostali oni wszyscy wypowiedzenia. No po prostu opcja zerowa, deweloper chce po prostu zamknąć całą gazetę, która normalnie wychodzi, ludzie okupują, rozumiem, że jakieś tam zyski też przynosi, ale po prostu z powodu tego, że jest ona zbyt wolna, zbyt krytykuje deweloperów, to Dziennik Wschodni, zasłużona i z ogromnymi, długimi tradycjami gazeta ma zniknąć. Więc mój apel jest taki, żeby ci wszyscy, którzy być może słusznie w dużym stopniu protestowali przeciwko ostatnim zmianom i opodatkowaniu mediów, ten hashtag wolne media, czy media bez wyboru, który dzisiaj rozchodził ostatnio, żeby włączyli się w akcję obrony Dziennika Wschodniego, żeby obronili ten dziennik, bo dzisiaj największym zagrożeniem dla wolności słowa, oprócz oczywiście częstych autorytarnych zapędów różnych władz, jest przede wszystkim siła wielkiego kapitału, która nie odpowiada przed nikim, która nie ma żadnej kontroli demokratycznej i która chce, żebyśmy byli po prostu na co dzień karmieni papką, żebyśmy się nie zastanawiali, nie podważali autorytetu władzy. I tutaj mamy do czynienia naprawdę z radykalnym ruchem, który mam nadzieję nie przejdzie i liczę na solidarność dziennikarzy.
No ciekawy jestem, czy będzie ta solidarność, bo ostatnio no, trudno o nią było. Znowu dziennikarze też się podzielili na dwa plemiona. Jedni atakują, drugich oskarżają i tak dalej. To jest dziwne, wiesz, w Grecji lewica z prawicą tak się kłócą, że nie wiem. Ale to wiesz, studio telewizyjne i prawicowy polityk potrafi szklankę wody wylać na lewicową działaczkę. Wiesz. Ale przekroczywszy granicę Grecji, oni już i lewica i prawica mają jedną flagę. I żaden nie będzie na drugiego nadawał poza granicami kraju, wiesz. Tu się kłócą, a Polacy, niestety, czyli polscy dziennikarze, cały czas nadają i donoszą, kurczę, na swój własny kraj.
Czyli wiesz, to jest największy problem. Mam wrażenie, że największym problemem jest tutaj właśnie ta totalna paperyzacja tego zawodu, że ten zawód stał się w ciągu ostatnich 15-20 lat naprawdę pensje dziennikarskie pospadały, ludzie są powypychywani na śmieciówki, nie mają etatów. Mamy totalne, można powiedzieć, stworzenie takich mediów tożsamościowych, które obsługują, tak jak mówiliśmy, tylko te bańki, dostarczają im te informacje, które te bańki chcą wiedzieć, ale tam nie ma żadnej roboty dziennikarskiej, tam jest tylko po prostu powielanie, klepanie przekazów dnia i mam wrażenie, że tutaj, że ten problem jest ogromny, więc jak mnie pytają o wolność mediów, no to dla mnie no ta wolność mediów już dawno temu została w dużym mierze stracona.
Kupiona.
No tak, została kupiona za pieniądze i też niestety no, to nie tylko wśród dziennikarzy mogliśmy obserwować to, nie? Wśród architektów podobnie, tak? To, że architekci dzisiaj są też to totalnie spauperyzowanym zawodem, chociażby pozwalają na budowę różnych okropnych budynków w naszym...
No jesteśmy tutaj obok na Senatorskiej. Tak, tak. My jesteśmy na Placu Zamkowym na Krakowskim Przedmieściu i tu w taką plombę wstawili coś tak brzydkiego. Tak.
I nie ma w ogóle takiej zawodowej solidarności wśród różnych zawodów, mam wrażenie. I nie mam takiej i walki o dobro wspólne, nie? I dziennikarze, którzy są zawodem zaufania publicznego, podobnie jak adwokaci chociażby, czy też architekci, no to oni też totalnie dali się podzielić tej wojnie polsko-polskiej i nie czują, że służą jakiemuś większemu dobru, tylko jakby mają własną agendę i tyle, nie?
Tylko, że ta wojna polsko-polska, bo ostatnio rozmawiałem z kolegą i mówię, no wiesz, ludzie mi mówią, że Polska nigdy tak nie była podzielona jak teraz. Na co mój przyjaciel, bardzo czytany człowiek, również pisarz, mówi: stary, poczytaj sobie kroniki Długosza. Poczytaj Aleksandra Fredrę. No tak. Zawsze była walka o miedzę, czy tam Cześnik z Rejentem, czy wiesz, no, nic nowego się nie dzieje.
No, no to teraz... wojny domowe były normalnie w tym kraju.
No. No wiesz co, no rozbiory, przecież jak były rozbiory Polski, to przecież nie najechały trzy armie na Polskę.
Wcześniej był jeszcze Rokosz Lubomirskiego, tu się cały... jakby Rokosze, to była długa tradycja, gdy szlachta występowała przeciwko władzy królewskiej i tak. się walczyła i się zabijała między sobą. I te wojny domowe są straszne, no bo one są wyjątkowo okrutne, bo tak naprawdę tych ludzi tak bardzo mało różni, więc oni muszą uzasadnić, że ich coś bardzo różni i pakują właśnie w te wszystkie, prawda, że już nie ma, nie rozmawiamy o konkretach, chociażby takich właśnie, nie wiem, co trzeba z deweloperką zrobić, co trzeba zrobić z planowaniem przestrzennym, co trzeba zrobić z jakimiś innymi tematami, tylko cały czas gadamy tylko o jakichś wojnach kulturowych, o jakichś totemach, które się tworzy i się je obsługuje i wali, nie?
Także, moi drodzy, nie mówcie, że Polska po raz pierwszy jest tak podzielona, bo Polska jest tak podzielona już od 800 lat. A od 500, nie, poczekaj, 1700, a od 300 lat nie posiada nawet swojej polityki zagranicznej, bo były i rozbiory, i później ludzie radzieccy przyszli z armią i opanowali Polskę. Zawsze Polacy byli podzieleni i tego się nie da. Grecy też byli podzieleni, tylko Grecy są podzieleni w Grecji. Natomiast w San Francisco, w greckim klubie, prawicowiec tańczy z lewicowcem, dlatego że jesteśmy na obcej ziemi i nieważne są już nasze poglądy. Oby Polakom z jakieś 200-300 lat, jeśli ziemia dotrwa,
o właśnie,
to oby się udało. I no, oczywiście życzymy wszystkim, żebyśmy żyli w zgodzie, nie?
No tak, oczywiście też ja uważam, że konflikt jest elementem demokracji, tak? No nie ma co udawać, że wszyscy mamy się tutaj ściskać i całować i zgadzać się ze wszystkim, no bo jednak ten konflikt, gdzieś tam różnica zdań, no jest tak jak w nauce, tak? No jest elementem pchania świata do przodu i rozwiązywania różnych problemów. Więc też nie byłbym taki, że wiesz, bratajmy się wszyscy razem i tak dalej, tylko kłóćmy się, ale o ważne rzeczy i w sposób miarę cywilizowany.
No, aby tak było. No, wracając do tych deweloperów, no to jest rocznica, bo ty znałeś i znasz dobrze temat, jest rocznica zabójstwa Jolanty Brzeskiej.
Tak, w poniedziałek, prawda? Będzie 10. rocznica.
Już 10 lat minęło. Wiesz, w moim wieku czas znacznie szybciej leci niż w twoim. No i co? Co się będzie działo?
No wiesz, będzie... No,
może najpierw opowiedzmy naszym młodszym słuchaczom, którzy na przykład mają teraz 20 lat, mogli nawet nie słyszeć, bo jakoś media głównego nurtu pomijają.
Wiesz co, ja myślę, że więcej ludzi nie słyszało. Dla mnie dość trząsające. Ja sam, wiesz, sam przypominam sobie, wiesz, co ja robiłem 10 lat temu, nie? No i ja miałem 24 lata, ale to morderstwo Jolanty Brzeskiej jakoś też do mnie wtedy nie dotarło, nie? W sensie to nie była ta informacja, gdzieś to może gdzieś krążyło, ale jakby nigdy nie zostałem, jakby nigdy się nie do końca skonfrontowałem, znaczy po pewnym czasie się skonfrontowałem, ale na samym początku jakby nie zwróciłem na to tak uwagi, jak powinienem, nie? I patrzyłem w ogóle, jakie gazety o tym pisały na samym początku i było tego bardzo mało, nie? Było bardzo mało. Jolanta Brzeska była działaczką lokatorską, która założyła Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów wraz z innymi osobami pokrzywdzonymi przez dziką, złodziejską reprywatyzację w Warszawie. I ona była, mieszkała w kamienicy na ulicy Nabielaka, to jest warszawskim Kotów, niedaleko Łazienek. Mieszkała w kamienicy, która była całkowicie zburzona w czasie wojny. No, pomagał jej odbudować jej ojciec. Ojciec dostał w zamian za ten czyn społeczny przydział na to mieszkanie. Tam sobie ta rodzina Brzeskich mieszkała, gdy w 2006 roku kamienica została zreprywatyzowana i co ciekawe, tutaj do sztambucha Prawo i Sprawiedliwości została zreprywatyzowana przez komisarza z nadania Prawa i Sprawiedliwości. I co się dzieje? Nastaje nowy właściciel, Marek Mosakowski, jest to osoba, która była wyjątkowo brutalna.
A czy on nie siedzi w więzieniu?
On wyszedł z więzienia, słuchaj. On dostał i to zupełnie za inną sprawę dostał Dostał wyrok i dostał bardzo niski wyrok, o czym możemy zresztą zaraz powiedzieć, i Sąd Najwyższy mu wstrzymał wykonywanie kary, więc on w ogóle wyszedł na wolności po paru miesiącach. Ale Marek Mozakowski był osobą, która skupowała roszczenia do tych kamieni za 50 zł, za 1000 zł, za 3000 zł.
No to o tym już słyszałem, jak była komisja sejmowa w zeszłej kadencji, ale tutaj dostajemy znaki, że mamy
reklamę. No w tym lewackim segmencie, no niestety.
No co zrobić? Musimy płacić za prąd.
Tu sekcja lewacka Radia Wnet.
Jan Śpiewak
i Milo Kurtis.
No więc wracając do Jolanty Brzeskiej i do tego Mosakowskiego, który dostał jakiś wyrok. Może był kolegą sędziego. No,
Nie, to jest wyjątkowo odrażająca postać, ten Mosakowski. To jest facet, który był wyjątkowo brutalny. Stosował takie techniki w stylu wybijanie ścian w mieszkaniach, odcinanie wody, ciepła, prądu. Oczywiście standardowa podwyżka czynszów. I to właśnie Jolantę Brzeską czekało. On kupił roszczenia do tej nieruchomości za 1500 zł i dostał tą nieruchomość, która była warta oczywiście miliony, za te 1500 zł i pierwsze co zrobił, prawda, znaczy to jakby odciął właśnie mieszkańców od, kazał im płacić za przechodzenie przez chodnik, utrudniał im życie na wszelkie sposoby, no wiesz, jakieś, nachodził ich w domu Jolantę Brzeską ze szlifierką kątową, się tam próbowali wbić i w końcu podniósł jej czynsz do 2000 zł miesięcznie.
Czyli z ilu?
Wiesz, 600 pewnie, wiesz, coś takiego. No tyle, ile mieszkania komunalne, wiesz, były, nie? Tam. I jakby... I wiesz, i facet kupuje kamienicę za 1500 zł i nagle z samego jednego mieszkania chce miesięcznie 2000. I jakby sądy to klepią, wiesz, urząd skarbowy w ogóle nic nie robi. Jakby, no wiesz, jakbyś kupił luksusową Porsche i byś wpisał w umowie zakupu, że kupujesz to Porsche za 1000 zł, to od razu by przyszedł urząd skarbowy, domiar, albo by ci to powiedział, by ci sprawę karno-skarbową. No w ogóle by cię, by cię sfiskali i tak dalej. Ale nie, spoko. Kamienicę w Warszawie można było kupować za 1500, urząd skarbowy z tym nie ma żadnego problemu. No i kończy się ta sprawa w ten sposób, że Jolanta Brzeska dostaje nakaz eksmisji z sądu, bo jej nie stać na płacenie tego. Komornik wchodzi na jej nawet ruchomości, czyli tam sprzęt, wiesz, typu radio i tak dalej, garnki. Aha. I ona znika 1 marca. O 13 idzie do banku podjąć tą emeryturę, która ma już okrojoną z powodu tego komornika, który działa na zlecenie Mosakowskiego. I 3,5 godziny później, czy 4 godziny później znajdują jej zwęglone ciało w lesie Kabackim. I co robi policja i prokuratura? Uważa, że to jest samobójstwo. I śledztwo jest prowadzone najważniejsze, bo ten początek jest, nie? Śledztwo w sprawie zabójstwa, no to wiesz, to musisz przeszukać świadków, kto co pamięta, wiesz, no wszystkie te... No nie muszę tłumaczyć, no każdy miarę ogarnięty człowiek wie, że te najważniejsze są te dni tuż po zdarzeniu, tak. Nie? Oni przez bite 4 miesiące udają, że to jest śledztwo w sprawie... prowadzą to śledztwo pod kątem samobójstwa. I gdy już się jednak okazuje, że już długo i trochę nie bardzo można to prowadzić pod kątem samobójstwa, bo już jest presja społeczna i ludzie już zaczynają pytać, to włączają w to ludzi z dochodzeniówki, z zabójstw. Ale słuchaj, Mosakowskiego prokuratura i policja przesłucha dopiero 7 miesięcy po morderstwie. I nie zebrali podstawowych danych, nie zabezpieczyli monitoringu, nie zabezpieczyli billingów, nie zrobili przesłuchań w tym... No po prostu wszystko, co mogli położyć, to położyli, nie? No i zastanawiasz się, o co tu chodzi, tak? Znaczy, czy prokuratura i policja w tym kraju jakby była...
W którym kraju?
W Polsce, w Warszawie była... Była tak
Nieudolna,
głupia, leniwa i po prostu nic nie potrafiła zrobić. Czy jednak druga teza, że może jednak to jest jednak wpływ zorganizowanej przestępczości, tak? Tej mafii, która ma na tyle duże wpływy, że jest w stanie śledztwo, dochodzenie torpedować tak, żeby nic nie zostało ustalone. Wiesz, jest to prawo, że nie tłumacz spiskiem to, co możesz tłumaczyć głupotą, już nie będę jak się tam nazywa, nie? No ale jednak to jest porażające, no i po 10 latach nie ma żadnych zarzutów, nie ma, nikt nie stanął przed sądem, nikt za to nie odpowiedział. A co więcej, ta kamienica na Nabielaka, którą ten Mosakowski kupił za 1500 zł, komisja weryfikacyjna zabrała tą kamienicę temu facetowi, kazała oddać pieniądze zarobione. Rafał Trzaskowski zaskarżył tę decyzję do sądu administracyjnego i sąd administracyjny powiedział, że komisja wydała nieważną decyzję i kamienica jest ciągle jakby...
No właśnie, wiesz co, ja logikę miałem w siódmej klasie podstawówki, greckiej co prawda, podstawy filozofii i logiki. No dla mnie to troszkę nielogiczne, no z tym panem Trzaskowskim, jak no? Komisja zwraca pieniądze miastu. Nie komuś, tylko miastu.
No tak, no bo to miasto straciło. Tak.
Ale a on nie chce tych pieniędzy? Przecież, no przecież nie ma mieszkań komunalnych.
Nie chce pieniędzy, nie chce nieruchomości, nie? No bo jakby właśnie, no jest no kolejka, tysiące osób czeka na mieszkanie komunalne, a tutaj... No.
A on nie chce, no co, czyli co, jest członkiem tej mafii?
No nie, no, wiesz, no nie jest myślę członkiem tej mafii. No,
wiesz,
ale,
ja używam teraz takiej prostej greckiej, sokratejskiej
widzę,
logiki.
Widzę, że jeszcze nikt nie pozwał nigdy, bo...
ja zadaję pytanie, no.
Nie, no, wiesz, znaczy, na
ja
pewno można powiedzieć tak i myślę, że to się by sądowo i procesowo obroniło, że działa w interesie tego kryminalisty, no bo działa, tak, no bo Mosakowski jest kryminalistą.
A kto jest właścicielem tego Nabielaka?
No wiesz, on posprzedawał większość tych mieszkań, tam chyba mu zostały dwa mieszkania, to mieszkanie, gdzie mieszkała Brzeska, sprzedał za 1 000 000 złotych, nie?
No
to jest nieprawdopodobne, wiesz, znaczy to jest z jednego numeru, ten facet ma kilkanaście baniek pewnie, tak? On jeszcze, słuchaj, dostał dwie bańki odszkodowania ze Skarbu Państwa za to.
Dwie bańki znaczy 2 miliony.
Dwa duże miliony. No wiesz, no to jest... I on tych numerów zrobił w Warszawie kilkadziesiąt, nie? On kupił kamienicę na Chorzej 25, też samo centrum Warszawy, ciężko lepszy adres, za 50 złotych, no. Wiesz, no dosłownie za 50 złotych.
No tak, ja słyszałem o tym.
I to jest, wiesz, i potem ta sprawa trafiła do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy w tej konkretnej sprawie powiedział, no nie, no, że nie można za 50 złotych kupić czegoś, co jest warte parę milionów, tak, no czy kilkanaście milionów. I w tej sprawie coś tam się wydarzyło, już do końca nie wiem, a chyba nie dostał odszkodowania, bo kamienica cały czas jest jego, bo on jeszcze dostaje odszkodowanie od miasta za te sprzedane lokale, bo te, wiesz, te mieszkania były sprzedawane przez lat PLL i w latach 90. Więc, no rozumiecie, znaczy... I Trzaskowski wychodzi i nagle mówi, nie, tutaj jest coś nieważnie, nic złego, więc my skarżymy w imieniu po prostu tego Mosakowskiego i stoimy ręka w rękę z Mosakowskim, z kryminalistą, oprawcą Jolanty Brzeskiej. On skarży tą decyzję i w interesie tego człowieka. No.
Czyli w takim razie miasto, działając w ten sposób, tylko dlatego, że komisja śledcza była powołana przez przeciwną partię, a miasto jest rządzone przez reprezentanta przeciwnej partii, to miasto pozbywa się kilkudziesięciu milionów wpływów.
No żeby, no wiesz, no tych decyzji...
Czy kilkuset,
no,
nie wiem.
Wiesz, no to miasto skarży każdą decyzję komisji weryfikacyjnej, a ich było już całkiem sporo.
No tak.
I co więcej, wygrywa w tym sądzie administracyjnym, nie? I teraz pytanie, wiesz, jedno to jest, co Trzaskowski robi, ale drugie, co ci sędziowie
właśnie
robią, no bo co tam się dzieje, nie? W sensie, o co kaman, nie? No,
no ale zaraz, no sędziowie chcą być wolni sędziowie, nie są przeciwko reformie sądownictwa i tak dalej. Dalej. Przecież tu się, wiesz, gdzie ja mieszkam, naprzeciwko Sądu Najwyższego, przecież tu cały czas się demonstracje odbywały w obronie wolnych sądów. No ale jaki to jest administracyjny sąd wolny, kiedy takie no, promafijny wydaje wyroki?
No słuchaj, no dla mnie to jest po prostu wstrząsające. No ja nie jestem w stanie też tego wytłumaczyć. Oczywiście Sąd Administracyjny w Warszawie ma na, wiesz, no bo to, te wszystkie sprawy reprywatyzacyjne to są sprawy administracyjne, żeby ludzie, no tak, żeby nasi słuchacze mieli jasność, nie? To nie są sprawy karne. Prawda, karne czy coś takiego. To są sprawy administracyjne, działające się na gruncie prawa administracyjnego. Więc bez udziału tych sądów nie byłaby możliwa cała ta reprywatyzacja od początku, tak? Bo to one klepały te decyzje często, one robiły te wszystkie rzeczy, więc one niejako te sądy administracyjne najpierw stworzyły ten problem, a teraz mają decydować o tym problemie, nie? I mają rozsądzać ten problem.
Czyli no, nie mogą występować przeciwko sobie właściwie.
No de facto, wiesz, no występują na pewno przeciwko, jeśli tłumaczyć to inaczej, niż że są po prostu w układzie i biorą po prostu, wiesz, mają korzyści z tego, że decydują tak, jak decydują, no to drugą wersją jest to, że po prostu bronią swoich biografii, tak, bronią swoich starych decyzji, swoich kolegów decyzji i tak dalej. Czy to jest właśnie ta koszmarnie rozumiana solidarność grupowa? Być może. Takie wyjaśnienie też można przyjąć.
Szkoda, że nie ma solidarności grupowej muzyków w Polsce. Słuchaj, no, ale mimo tych wszystkich... tych wszystkich problemów, to jednak kochamy tą Polskę, nie?
No.
Tu sekcja lewacka Radia Wnet.
Jan Śpiewak
i Milo Kurtis.
No wróćmy, bo ty wiesz na ten temat najwięcej. Wróćmy jeszcze do tej mafii VAT-owskiej i tak dalej.
Reprywatyzacyjnej.
Tu nie ma, a VAT-owska to co innego, przepraszam. To omówimy tych VAT-owców za miesiąc. No i z Jolantą Brzeską. Tak. No, kobieta zginęła, nikogo nie, nikt nie został, czy sprawa już jest umorzona?
Nie, nie, bo to wyglądało tak, że wiesz, że w 2011 roku to były czasy tego Seremeta, tak, czyli tego prokuratora generalnego, który miał być niby niezależny, ale tak naprawdę to chyba był niezależny, nie wiem od kogo, od prawa. Nie. Znaczy to była tragedia, ten mechanizm, bo de facto znowu, tak, niby był niezależny prokurator generalny i on przed nikim nie odpowiadał i znowu nie można było, prawda, nie było wiadomo do kogo pretensji kierować. Ale minister sprawiedliwości był z kolei Kwiatkowski, czyli ten szef NIK-u, późniejszy dzisiejszy senator z Platformy Obywatelskiej. Tak. No i to był, wiesz, 2011 rok i oni po prostu przez dwa lata prowadzili to śledztwo i popełnili, tak jak mówiłem, no tak niewiarygodne błędy w tym śledztwie, że ciężko naprawdę pogodzić się z tym, uznać, że to było po prostu brak fachowości czy profesjonalizmu. No i po dwóch latach oni umorzyli to śledztwo, ale zostali zmuszeni do tego, żeby je umorzyć pod kątem niewykrycia sprawców, czyli że oni już przyznali jakby w toku, zmienili jakby tą wersję w toku śledztwa, że to jednak było morderstwo. No i co? No i rządy się zmieniły w 2015 roku, no i w 2016 roku Zbigniew Ziobro wznowił to śledztwo. I została dokonana, przeprowadzona taka, no można powiedzieć, analiza dość psychologiczna. No zrobiono bardzo wiele rzeczy, z których wynikało z tej analizy, że najprawdopodobniej to było w ten sposób, że ona została porwana z własnego mieszkania, że prawdopodobnie tego porwania dokonał ktoś, kogo ona znała, i że podpalenie, jakby jej spalenie było przypadkiem, w tym sensie, że oni pojechali nastraszyć, przestraszyć z jakiegoś powodu oblali ją tą cieczą łatwopalną, żeby ją jakby dokonać tego, wiesz, no tego przestraszenia i doszło do jakiejś bójki, do jakiejś konfrontacji i w momencie, kiedy, że tak powiem, to doszło do tej sytuacji, no to ona została podpalona.
Czy tak, ale co, była przywiązana, czy...
Była nieprzytomna, bo gdy płonęła, żyła.
No właśnie.
Więc musieli jej pozbawić przytomności. Może to było tak, że wiesz, że oni próbowali ją coś z nią zrobić, ktoś ją uderzył, ona straciła przytomność, tam ci ludzie spanikowali, postanowili ją podpalić. Nie wiemy do końca, tak? Znaczy policja jakby nie chce postawić zarzutów osobom, które wszystkim się ciśnie na usta, komu powinni postawić te zarzuty, ale nie będziemy tego mówić może. Każdy, kto słucha tej audycji, to sam dojdzie do skutków, że jakby, że oni nie mieli motywu robić tego, bo sąd wyręczył ich, tak? Że sąd i tak ją wyrzucił, już eksmitował de facto, więc ten kryminalista, o którym myślimy, nie musiał tego robić, bo to wszystko, co on chciał zrobić za pomocą, prawda, różnych taktyk i tak dalej, zrobił polski sąd.
A może musiał to zrobić? A może on w ten sposób, dla przykładu, żeby inni się nie organizowali, lokatorzy?
Wiesz co, nie
dla
wiem, no,
może chciał nastraszyć
było
innych.
Tak, była taka interpretacja, że to było ostatnie zabójstwo polityczne, można powiedzieć, w III RP, o którym przynajmniej wiemy tak dobrze, że to właśnie był, po prostu chodziło o to, żeby pokazać, słuchajcie, jak będziecie tak robić, stawiać się jak Brzeska, walczyć w sądach, zakładać stowarzyszenia, organizować się, no to tak skończycie. To też jest oczywiście jakaś teoria, ale z drugiej strony, wiesz, kurczę, no kto dokonuje tak brutalnego mordu w takim dziwnym miejscu, gdzie, wiesz, bo to się stało w Powsinie, obok Lasu Kabackiego, to nie jest jakiś, wiesz, odludzie, nie? No,
tak, tam chodzą ludzie na spacery.
Tam chodzą ludzie na spacery, więc wiesz, jakby tam to miejsce też jest przedziwne, dlaczego coś takiego w takim miejscu robić, nie? Znaczy, i też ta prędkość, tak, że ona o 13 jest w banku, a o 16.30 znajdują ją już zbalone zwłoki, nie? Znaczy, że, Jezu, znaczy, coś, ale wiesz, no to, co zrobiła prokuratura i policja, tak? Czyli nie zabezpieczono tego monitoringu, nie zabezpieczono tych billingu, bo jest, wiesz, jak teraz masz no, ten komórki, no to one się tam logują w tych wieżach i możesz mniej więcej powiedzieć, kto, gdzie, w jakim momencie
oczywiście
był. I tego tam nie ma, nie? I wiesz, jakby, co jest, no jakby, my żyjemy w totalnej inwigilacji, wszędzie są te komórki, wszędzie są te kamery i nagle się okazuje, że można w biały dzień porwać kobietę z własnego domu i ją spalić w też dość publicznym miejscu, no wiesz, jakby, Boże, czy to jest Rosja? Czy my jesteśmy, to już jest, pachnie jak jakaś satrapia azjatycka?
Słuchaj, gdyby to była Rosja, to już by sankcje były, to już by były, wiesz, prezydenci wszystkich krajów by protestowali i tak dalej.
No być może.
Gdyby
no,
coś takiego się w Rosji
stało. No być może,
stało,
no chociaż wiesz, no z drugiej strony przypomnę ci, że zabito niedawno, znaczy niedawno, rok temu czy dwa lata temu zabito na Malcie dziennikarkę, która pisała o korupcji w rządzie maltańskim. No, nic się nie stało.
W Słowacji to samo.
No w Słowacji przecież, to samo, tak. Znaczy tam chociaż, tylko tam faktycznie chyba skazano tych ludzi, którzy to zlecali, też związanych gdzieś tam z tym rządem Fico, prawda?
Tak.
Ale i nagle mamy taką sytuację, że też mordują dziennikarzy w Unii Europejskiej. No kurde, co tu się dzieje, wiesz, jakby i to przechodzi gdzieś obok. Też, no, więc ta sytuacja z Brzyską jest porażająca. No w każdym razie to zostało w 2016 roku wznowione, to śledztwo na... Ale ono od 5 lat nic nie ustaliło. No i od 5 lat nie ma żadnych postępów w tym śledztwie, więc podejrzewam, że oni w końcu będą musieli to śledztwo umorzyć, no bo oczywiście dla mnie jest to zupełnie niezrozumiałe, dlaczego nie postawiono tych zarzutów tym osobom, o których myślę, bo przynajmniej oni powinni mieć współudział, przynajmniej...
Ale może mają, aż tak silni są i w sądownictwie, i wśród polityków, i tak dalej. Pamiętaj, bo to się na całym świecie dzieje, wiesz, no mówi się, że o polskim łapówkarstwie wśród polityków, działaczy miejskich i tak dalej, ale to jest w ogóle nic przy łapówkarstwie na przykład amerykańskim.
A to tam oni zalegalizowali.
Nie chodzi mi o to, że w Ameryce Murzynów, wiesz, tylko że tu się dostaje 1 000 000 złotych, a tam 1 000 000 000 dolarów, no tak, wiesz. Tak. I tam legalnie lobbyści chodzą sobie. Tak. I być może tu się coś takiego stało za naszymi plecami. My nie wiemy tak naprawdę.
No nie wiemy. No to jest...
Może policjanci, może miasto, może to wszystko zostali kupieni, bo jak masz kupę forsy, kiedyś z zespołem Izrael śpiewaliśmy Płonie, płonie Babilon i myśleliśmy, że ten Babilon upadnie. Czyli wiesz, no rząd, ta nie, rząd, nie tyle rząd za pieniądza, ile władza pieniądza. Okazuje się, że Babilon wygrał.
No tak.
I teraz za pieniądze właściwie prawie, no może nie my, ale kupa ludzi prawie wszystko zrobi za te pieniądze. A jak jeszcze tam masz 6 czy 7 zer, w ogóle no. Ani dla ciebie, ani dla mnie nieosiągalna cyfra, tak. Prawda? I nieznana. Nie widziałeś chyba miliona złotych. Wiesz, no ani ja nie widziałem, no to można kupić ludzi i no prawdopodobnie można. Zostali kupieni i prawdopodobnie dlatego multimilioner sobie chodzi po ulicach, mimo że ma krew na rękach. Prawdopodobnie ma,
jest to możliwe, ja tutaj skończę jeszcze ten temat reprywatyzacji, tak. Tylko taką anegdotą. Ogólnie ja uważam, że większość policjantów, których ja spotkałem w swoim życiu, to byli naprawdę mega uczciwi ludzie i zachowywali się zawsze przyzwoicie. Ale tej akcji nigdy nie zapomnę. To było też, nie wiem, to było 5 lat temu, czy 6 lat temu. Tutaj na Mariensztacie, wiesz.
Janek pokazuje ręką.
Pokazuje ręką Mariensztat. To jest taka dzielnica Warszawy, taka dzielnica osiedle Warszawy pod Starym Miastem, które zostało zburzone i odbudowane też po wojnie. I tam doszło do akcji eksmisji dziewczyny, która straciła mieszkanie na skutek nielegalnej reprywatyzacji i nielegalnej eksmisji komorniczej. Wszystko było tam nielegalne, nic się nie pasowało w dowodach i dokumentach i braliśmy udział w blokadzie tej eksmisji tej dziewczyny. Aha. Z tego mieszkania. I słuchaj, i przyjechał, nigdy nie widziałem takiego pokazu siły policji. Przyjechało z 50 facetów, wiesz, ubranych w rynsztunku, jak po prostu do nawalania się z najgroźniejszymi bandytami. A tam, wiesz, tam dzieciaki na tych schodach, wiesz... I tak dalej. Otoczyli cały kwartał, wiesz, cały kwartał. Aha. Zamknęli i nas po prostu wyciągali, wyciągnęli nas w 10 minut dosłownie. No to trwało po prostu... Nigdy takiego pokazu siły nie widziałem, a wszystko, tak jak mówiłem, chodziło o ogromny strych na Mariensztacie. No warte, to było warte na pewno majątek, tak?
No,
jak
dzisiaj. Tak.
To była rodzina artystów, którzy sobie zaadaptowali ten strych, nigdy go nie wykupili, wiesz, mieszkali tam sobie. Ktoś z układu reprywatyzacyjnego przyjął tą nieruchomość, która była zburzona w czasie wojny, więc w ogóle żadnej reprywatyzacji nie powinno być. Kamienica była odbudowana na innej działce, więc w ogóle nic tam nie pasowało, ale komornik, nakaz eksmisji, 50 policjantów w rynsztunkach, która po prostu robił wszystko, żeby tą dziewczynę wyciągnąć z tego mieszkania, w którym przeżyła całe życie i zabrać to i oddać to, wiesz, już nie chcę mówić komu, ale na pewno niezbyt uczciwej osobie. No dla mnie to
no
było...
i jak to się skończyło? Jednak
wyrzeczyli się. Ona straciła mieszkanie, walczy teraz z tym komornikiem w sądzie, bo jakby to była nielegalna była ta eksmisja, bo tam jeszcze było tak, że to jej nazwisko dziecka nie było na akcie eksmisji. No wiesz, jakby, no, nic, no nic tam się nie zgadzało, nie? No ale, ale działasz po metodu faktów dokonanych. Przyjmujesz klucze, zmieniasz, wiesz, masz wpis, robisz wszystko, żeby mieć wpis do księgi wieczystej i natychmiast co robisz, to sprzedajesz to kolejnemu słupowi, żeby, wiesz, żeby była tam obrót nieruchomością kolejnemu, i kolejnemu. I nagle masz, wiesz, i nagle masz strych w 150 metrów pod Starym Miastem za wartym 2 miliony złotych. No i co? No nie dasz łapówki, nie podzielisz się tam 200 tysiącami z kilkoma osobami. No,
a dziewczyna co, na ulicy?
No dziewczyna, wiesz, rodzice na szczęście przenieśli się do domku letniskowego, który mieli na Mazurach, bo oni już są emerytami, więc po prostu ich wyrzucono z miasta de facto i oni się przebranie prowadzili. A to ona teraz, ona chciała migrować, nie wiem czy teraz jest w Polsce, dawno z nią nie gadałem, ale normalnie musiała wynajmować, wiesz, no i tak dalej, no. Jakby wiesz, no na biednych nie trafiło, tak, ale z drugiej strony, wiesz, dlaczego ktoś, kto własnym sumptem, wiesz, pracuje... To i nagle ktoś się na tym uwłaszcza, wiesz. No, straszna historia. No i ta policja, nie zapomnę tej policji, która właśnie, wiesz, po prostu potęga polskiego państwa nagle, wiesz, siła wielka, ogromna. Nagle
ale
polskie
kiedy
państwo...
Było? Kiedy to było?
To był 2015 rok.
Aha, czyli już jak PiS był władzy.
Nie, nie, to jeszcze Platforma rządziła, jeszcze Platforma rządziła.
A, no to bardziej zrozumiałe. No więc wracając jeszcze do tych lobbystów amerykańskich łapówek, wiesz, tam jak zauważyliśmy w ostatnich miesiącach, to właściwie Stanami rządzą media.
I pieniądze.
Media
za pomocą pieniądze za pomocą mediów.
Za pomocą mediów. No, rządzą korporacje. Kiedy ja tłumaczyłem, że w Stanach prezydent nie rządzi, tylko rządzą media, korporacje, Wall Street i tak dalej, koncerny farmaceutyczne, zbrojeniowe, to ludzie mówią, co ty, Milo, stuknij się w łeb. No ja tam mieszkałem jednak kilkanaście lat. Pierwsze 3 lata nie rozumiałem. I ja wierzyłem w mediom amerykańskim. Dopóki nie nastąpiły rozbiory Jugosławii. I wtedy nagle zacząłem myśleć i doszedłem do wniosku, że propaganda amerykańska jest milion razy lepsza od sowieckiej. Dlatego, że my tutaj, pod, wiesz, za komuny, ty jeszcze wtedy, no ja w każdym razie za komuny, wiesz, mogłem obejrzeć sobie dziennik telewizyjny, ale mogłem posłuchać Radia Wolna Europa, mogłem posłuchać Głosu Ameryki i tak dalej. Mieliśmy również drugi obieg, wychodziły podziemne książki, podziemne czasopisma i tak dalej. Więc mieliśmy jednak dostęp do odwrotnej strony medalu. Amerykanie nie mają. Mm. Mają tylko jedną stronę medalu i czy to Republikanie, czy demokraci, to nie ma znaczenia. Te media są kupione. No, oczywiście, że Fox jest inny niż CNN, ale już w sprawie Trumpa Fox zajął stanowisko przeciwko Trumpowi pod koniec. W każdym razie, no, myślę, że są zadowoleni przeciwnicy Trumpa, zwolennicy demokratów, przeciwnicy tego idioty, tego najgorszego prezydenta w historii Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, który, kurczę, przez 4 lata nie rozpoczął żadnej wojny. Więc bądźcie, drodzy przyjaciele, bądźcie zadowoleni. Wczoraj, czy przedwczoraj, zaraz otworzę swój tablet, żeby dokładnie powiedzieć, żeby nie było, że ja coś ściemniam, jak to się mówi w języku młodych ludzi. Tak, wczoraj... John Biden, nasz nowy amerykański prezydent Joe Biden, czyli Józef Biden. Joe, bo oni lubią skracać imiona, tak jak Billy, to jest Bill Clinton, to jest William Clinton. A Joe Biden dosłownie jest Józio Biden. Czekał aż miesiąc od początku swojej władzy, by zainaugurować tradycyjne bombardowania na Bliskim Wschodzie. Wybuch padł na posterunek irackiego wojska na granicy iracko-syryjskiej. Bilans ofiar jest tymczasowy. Czyli operacja ta wysyła jasną wiadomość. Prezydent Biden będzie chronił amerykańskie wojsko, jak i koalicji NATO-wskiej. Arabskiej. Ochrona amerykańskich i natowskich sił okupacyjnych w Syrii i Iraku będzie więc należała do priorytetów polityki Imperium Amerykańskiego. Co prawda zbombardowani na nikogo nie zdążyli napaść, ale amerykański napad uprzedzający to wiadomość dla innych. Może też wiadomością dla innych była morderstwo Jolanty Brzeskiej. No więc back to the roots,
jak ktoś to skomentował, że miał Joe Biden nie zdążył w ciągu swoich pierwszych 30 dni podnieść pensji minimalnej, chociaż obiecywał, nie zdążył wysłać pomocy Amerykanom, bo nie otrzymali oni żadnej pomocy w trakcie tego kryzysu, chociaż obiecywał, że tuż po wyborach wyśle każdemu Amerykanowi $2000, ale zdążył zbombardować Syrię.
No prawdopodobnie to bombardowanie, wysłanie tych samolotów, żołnierzy, bazy amerykańskiej i tak dalej, kosztowało tyle, co by dało $2000.
No nie, bo aż tyle to może nie, ale na pewno koszty amerykańskie prowadzenia...
Ja nie zapominaj, że jestem demagogiem.
A ja jestem populistą. To się dogadamy. Ale wiesz, tam rządzą po prostu Ameryko, oprócz tego powiedzieć, że media, no to rządzi na pewno to chyba Eisenhower to nazwał kompleksem militarno-industrialnym, nie? Że jest ten military industrial complex, nie? Tak. I że to są te wszystkie firmy okołozbrojeniowe, które no jakby z tego pasożytnictwa na amerykańskim państwie, one zarabiały nieprawdopodobne pieniądze i sekretarz obrony na przykład Bidena to jest facet, który był przez lata, znaczy najpierw był oczywiście generałem, a potem jak przestał być generałem, to oczywiście gdzie go zatrudnili? W Radzie Nadzorczej największego producenta bomb, nie? I wiesz, i on, Biden ma samych takich gości w swoim gabinecie, nie? Że jak nie jakiś lobbysta od bomb, to jakiś lobbysta od czegoś tam innego, nie?
Farmaceutów.
I też nie ma reformy zdrowia, tak? W Stanach Zjednoczonych. Ludzie czekali tam na reformę.
No ta Obamacare to niestety była bardzo
nieudana
reforma. I to...
Ale mówisz też o mediach i to też... że wiesz, że była koszmarna historia dla mnie, wiesz, bo jest tam migracja ogromna z południa do Stanów Zjednoczonych, bo z kolei Stany Zjednoczone rozwaliły całą Amerykę Środkową i Amerykę Łacińską za pomocą wojny z narkotykami, potem przez interwencję, prawda, Iran-Contra, wszyscy wiemy, jak finansowano partyzantki skrajnie prawicowe w Nikaragui i Hondurasie, gdzie no naprawdę dochodziło do przewrotów sponsorowanych przez CIA tylko dlatego, bo przychodzili prawda, lewicowi prezydenci, którzy chcieli coś zmienić, więc natychmiast finansowano skrajne prawicowe bojówki. I po prostu finansowano je też, to jest kilka filmów powstało ciekawych, ogólnie tam też część tego finansowano z handlu kokainą, bo część Więc oni jakby z jednej strony walczą z tym handlem kokainą, a z drugiej strony czerpią korzyści z niego, żeby finansować wojnę w Iranie i też wojnę w Kongu. To zaczęło się wszystko oczywiście za Reagana. I jest ogromny napływ imigrantów z południa, którzy po prostu nie mogą żyć w tych krajach, nie? I pierwsze, co zrobił Obama zaczął prowadzić politykę rozdzielania dzieci tych migrantów z rodzicami. I zaczął tworzyć takie kompleksy, gdzie trzymano dzieci w klatkach, dosłownie.
Zaczął tworzyć obozy koncentracyjne, bo do czasów Obamy było 7. W jednym z nich siedziałem.
Tak?
W Sierra Blanca. Siedziałem z ludźmi, którzy 7 lat, 11 lat bez wyroku sobie siedzieli.
Boże, no i wiesz, i tylko ci skończę powiedzieć, że...
Ale Obama, przepraszam, tylko jeszcze to skończę. No. Obama stworzył 30 następnych takich obozów.
Jakby wiesz, okropne, nie? I Trump przejął to i zaczął kontynuował tą politykę, ale wtedy zaczęło to przeszkadzać już liberałom, tak? Demokratom.
No właśnie.
I wiesz, i myślałem, że umrę ze śmiechu, ale oczywiście z płaczu też, gdy zobaczyłem, że Biden otworzył 2 tygodnie po swojej inauguracji kolejny tego typu obóz dla dzieci, gdzie będą trzymane w klatkach, ale już media amerykańskie już nie nazywają tego trzymaniem dzieci w klatkach, tylko już nazywają to obiektami użyteczności dla dzieci.
No wiesz, no
język się tak by 180 stopni zmienił, tak, nie?
Zależy kto rządzi.
Tak,
zależy kto rządzi. Tak jak przejęcie, kiedy było, bo mówiłeś przed chwilą, ta ustawa, która w Unii Europejskiej bardzo wolno idzie, ale w wielu krajach już przeszła. o opodatkowaniu tych imperiów medialnych, cyfrowych. Wiesz, no to w Grecji jest ta ustawa, no w Austrii jest, no w wielu krajach, w Hiszpanii i tak dalej. Ja nie mówię, że jestem za tym, ale jednak, no wiesz, jak ktoś zarabia 1,5 miliarda, to może się podzielić i oddać 100 milionów.
Nie, no Facebook i Google, no powinni płacić.
No właśnie, no. I Twitter.
No tak.
Który wyeliminował, wiesz, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czyli kto tu rządzi? Prezydent czy wiesz? Ale wiesz co, no, no to ja ci też powiem jeden dowcip, który mało ludzi zna w Polsce, bo Polska, no, tak jak była rusofilska, sowietofilska powiedzmy, przez większość mojej młodości, to teraz jest amerykanofilska, prawda? I ty mówiłeś o tych zamachach stanu, o partyzantkach i tak dalej. No ale zastanów się, dlaczego nigdy nie było żadnego zamachu stanu, żadnego przewrotu w Stanach Zjednoczonych Ameryki?
No, nie było, a morderstwo JFK...
To nie był zamach stanu, bo jego wiceprezydent przejął natychmiast władzę. Zamach stanu, normalnie wymiana rządu, wiesz, wymordowanie, wiesz, wymordowanie przeciwników politycznych. No tak. Dlaczego nie było czegoś takiego w Ameryce? Nigdy się nie stało. Od czasów wojny secesyjnej.
Nie wiem.
No jak nie wiesz, no. Wysil swoją logikę.
No nie wiem, no bo wiesz, no nie wiem, no bo rząd... Nie wiem,
bo... No bo w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie ma ambasady amerykańskiej.
Boże.
Jakie to proste i logiczne.
Ale żeby zaznaczyć, ja ogólnie...
Przypominam, że to jest sekcja Lewacka Radia Wnet, żeby nikt się nie dziwił, słuchając Wnetu, żeby coś tu...
Nie, żeby było jasne, znaczy ja uważam, że wiesz, że jak mamy do wyboru, czy mamy być, prawda, w systemie imperialnym, amerykańskim, czy chińskim, no to ja jednak wybieram Amerykę, tak? No,
dlatego,
jasne,
że nie znasz Chin.
No nie, no jak nie znam Chin? No wiesz, no, docierają do mnie informacje z tych
Ale
Chin.
Skąd docierają do ciebie informacje?
No Milo, no już nie zaczynajmy tej dyskusji. No co, nie wierzysz, że milion ludzi, a muzułmanów siedzi w obozach koncentracyjnych w Chinach? Oni trzymają milion górów.
Ja nie mam
górów.
Co wierzyć, czy nie, no wiesz.
Trzymają milion...
Ja sprawdzam, jakie, które media mi to podają.
Nie, no wiesz, to już jest niezależne, wiesz, to już mnóstwo jest tych materiałów niezależnych.
No milion, też z milion Meksykanów siedzi w Stanach, nie w obozach.
No dobra, no ale wiesz, no jednak
ale
tam
są... za nimi się nie umujemy, no, ale... a za Ujgurami się umujemy, tak?
No nie, no ja się umuję za Ujgurami, za tymi, którzy siedzą w tych obozach, no jakby wiesz, no jakby nie będę mi tutaj, wiesz, nie będę stawiać znaku równości jednak między tymi systemami, no tam jednak jest jakiś, jakaś demokracja, a tam masz autorytarne państwo, które, wiesz, quasi totalitarne, które śledzi każdy twój krok i w którym po prostu napisz coś w internecie na, porównaj tego szefa chińskiej partii komunistycznej z Puchatkiem, to dostaniesz, kurczę, 10 lat kolonii karnej, no, łagru, no.
No tak. No, no jednak, tak, no, inwigilacja tam jest nieprawdopodobna. I wiesz, no tam potrafi, wiesz, możesz sobie chodzić w maskach i tak cię kamery rozpoznają. No i miasto Londyn, od Chińczyków kupiło również ten system.
Rozpoznawania twarzy.
Nie, rozpoznawania po ruchach.
A, po ruchach.
Nie tylko po twarzy. Wiesz, po ruchach i po oczach, po źrenicach.
No nigdy nie było takiego poziomu inwigilacji, jak
jak
dzisiaj.
Wracałem ze świąt Bożego Narodzenia od moich dzieci. Moja córka uwielbia bardzo szybko jeździć. I wiezie mnie na lotnisko z domu mojego syna, który mieszka 50 mil na zachód od Londynu. Ja mówię, Kliano, masz dobry samochód. Dlaczego jedziesz tylko 90 na godzinę? Przecież, kurczę, autostrada, wolne pasy, 5 pasów i tak dalej. Ona mówi, papa, ja po angielsku rozmawiam z dziećmi, niestety. Mówi, tato, zobacz, co jedną milę jest kamera. Tu już nie da się, po prostu zostanie ci zrobione zdjęcie.
Ale w przypadku akurat samochodów, to ja uważam, że trzeba, znaczy to, co się dzieje na polskich drogach, jest jak najbardziej, żeby były kamery, bo wiesz, po prostu...
Już zaczynają być i bardzo dobrze.
Ale
bardzo
jest tego, słuchaj, wiesz, ile jest 3000 ludzi rocznie ginie w samych wypadkach samochodowych, to jest jakiś, kurczę, dramat. No, jakby
no najwięcej w Europie, zdaje się. Nie, ale... na Litwie ginie więcej, podobno.
No ale dobra,
procentowo,
no ale wiesz, no daj spokój, no jakby wiesz, że to, że wszyscy przekraczają prędkość w tym mieście, ostatnio było takie badanie, zrobili, słuchaj, przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, normalnie przy Morawieckiego, postawili fotoradar, nie, aktywiści, i najszybciej facet jechał 70 km ponad przewidywaną prędkość i ta policja tam stoi, w ogóle wyrąbane, nikogo to nie obchodzi, że oni tam sobie zapierdalniczają, po prostu mają autostradę. I to, wiesz, jeśli przed Kancelarią Premiera odpierdalnicza się taka akcja, no to no. Jaką ma władzę, jaka jest władza w tym państwie? Żadna, no.
Proszę cię, tylko w tym ja wiem, że to jest politycznie poprawne mówić to, co chciałeś powiedzieć, te słowa użyć, ale w tym radio nie używaj języka strajku kobiet. Bardzo cię proszę.
Nie użyłem przecież.
Bo jeszcze nas Krajowa Rada
ukaże mandatem.
Ukaże mandatem. Ale, słuchaj, no, mnie się wydaje jeszcze tak na zakończenie. Czy chcesz coś powiedzieć?
Nie, no chciałem, żebyś tylko rzucał 3 minuty, więc to chyba za miesiąc chyba będziemy myślałem, że coś powiedział o Janku Lityńskim, bo go znałem.
Ach, no
dobrze.
właśnie. W zeszłym tygodniu zaginął Janek Lityński, mój przyjaciel i bardzo bliski znajomy, jeszcze z czasów stanu wojennego i tak dalej. I później on z innymi hipisami, z Mirkiem Chojeckim i z takimi, oni się wprowadzili do... My mieliśmy pierwszą komunę hipisowską w Ażarowie i po nas przyszli twórcy. On bywał... Janek Lityński był związany z ruchem hipisowskim. To był naukowiec jednak. No i nagle co się stało? No, to był naprawdę dobry człowiek. On potrafił... To było niesamowite, że on potrafił słuchać ludzi, z którymi się nie zgadzał. I szanował. Ja chciałem właśnie o szacunku, o pogardzie jeszcze zdążyć, my prawdopodobnie nie zdążymy. On szanował swoich przeciwników i potrafił ich wysłuchać. Nie miał w sobie tej zapiekłości, wiesz. I no to był. Nie wiem, czy mogę mówić był, bo nie znaleziono zwłok. Jest oficjalna wersja, że on, bo znaleziono jego kaszkiet, że on, ratując psa, wpadł do Narwi. I teraz już nawet wojskowe jakieś, wiesz, wojsko tam dało swoje maszyny i tak dalej do znalezienia go. Wiem, że natychmiast jak zostanie znaleziony, dostanę telefon, bo byłem dosyć blisko. To był cudowny człowiek i kiedyś robiłem premierę w Podkowie Leśnej. W Podkowie Leśnej robiłem premierę książki Hipisi w PRL-u, gdzie on oczywiście występuje w tej książce. I wtedy Mirek Chojecki i Janek Lityński zaproponowali mi, żebym został europosłem. Ja myślałem, że już wiesz, no po oddaniu czci Dionizosowi, to że się wygłupiają. Okazało się, że jednak następnego dnia ktoś przyszedł do mnie. Ja nie miałem polskiego obywatelstwa jeszcze wtedy, ale do Europarlamentu można było startować z tym...
Z greckim paszportem mogę startować. No, to co, myślę, że się nam powiesz, jeszcze pogadamy może za miesiąc jeszcze trochę o Janku. Wydaje mi się, że to jest taka historia, że warto, żebyś się nam podzielił.
Oczywiście. Dobra, no czyli spotykamy się
za miesiąc
o godzinie 11:00. Słuchajcie sekcji lewackiej Radia Wnet.
Wspierajcie wolne media. Jan Śpiewak
i Milo Kurtis. Do usłyszenia za miesiąc, a postaramy się bywać częściej na antenie.
Tu sekcja lewacka Radia Wnet.
Jan Śpiewak
i Milo Kurtis.